Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Polski Andrzej Duda powołał w piątek nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Premier przedstawił w ubiegłym tygodniu skład swojego nowego gabinetu. Rząd Zjednoczonej Prawicy liczy 20 resortów. Wśród nich jest nowe Ministerstwo Rozwoju, resort zarządzania funduszami oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że nowy rząd będzie kontynuował pracę poprzedników na rzecz Polaków.
Chciałbym, żeby to, co będzie realizowane w ciągu najbliższych 4 lat, było realizowane co najmniej tak samo dobrze jak to, co było realizowane do tej pory. Tak jak powiedziałem, wiele dobrych rzeczy zostało zrobionych. Wiele polskich rodzin poczuło, że rzeczywiście państwo dostrzegło ich obecność i zaczęło o nich myśleć. Dostrzegło ich wysiłek, dostrzegło ich pracę. Wielu ludzi poczuło się docenionych, dostrzeżonych. Wiele spraw ważnych zostało załatwionych. Wiele złodziejstwa zostało ukróconego.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że służba Rzeczypospolitej to zaszczyt i jedna z największych rzeczy. Dodał, że naszym podstawowym celem jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie.
Naszą dewizą jest i będzie Polska, Polska, która jest wielką rzeczą, najważniejszą rzeczą dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo za okazane zaufanie. Panie prezydencie, dziękuję bardzo wszystkim rodakom, którzy potwierdzili nasz kierunek. Kierunek zmian, kierunek działań, kierunek naprawy Rzeczypospolitej. To zaufanie niezwykle zobowiązuje.
Premier będzie pełnił także funkcję ministra sportu. Nazwisko nowego szefa tego resortu mamy poznać do końca tego miesiąca. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że jest dwoje kandydatów na ministra sportu.
Pan premier ma w tej chwili dwie osoby, z których chce wybrać ministra sportu i obie są w takiej samej sytuacji, że po ewentualnej decyzji po prostu muszą uporządkować kwestie formalne jeszcze i wtedy ta osoba będzie mogła objąć funkcję ministra sportu. To są sportowcy, to są osoby związane ze sportem.
W piątek po południu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego rządu. Na wtorek planowane jest exposé premiera Mateusza Morawieckiego i głosowanie nad wotum zaufania dla całego rządu. Nie milkną echa po orędziu wygłoszonym przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Wystąpienie marszałka komentują politycy. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Czwartkowe wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego napawa pewną nadzieją, że Senat nie będzie izbą obstrukcji, powiedział komentując telewizyjne wystąpienie wicepremier Jacek Sasin. Marszałek zapewnił, że Senat nie będzie izbą blokowania ustaw przychodzących z Sejmu. Będę oczekiwał od Senatu tworzenia własnych ustaw, które po uchwaleniu zgodnie z dobrymi praktykami legislacyjnymi będziemy przesyłać do Sejmu, zadeklarował w telewizyjnym wystąpieniu Tomasz Grodzki. Marszałek wskazał, że zrobi wszystko, aby uczynić z Senatu miejsce, które będzie kuźnią najlepszego prawa. Nie zabrakło akcentów mocno politycznych, jak na przykład stwierdzenie, że Senat może się przyczynić do uzdrowienia Polski. Każda choroba, nawet najcięższa, zwłaszcza jeśli jest mądrze leczona, kiedyś się kończy, powiedział marszałek. Do tych słów krytycznie odnosi się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.
Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby nie było mowy o wirusach, bo tego typu medyczne określenia chyba nie służą podnoszeniu kultury politycznej, a to jest także rola trzeciej osoby w państwie, bądź co bądź. Pan marszałek Grodzki jest bardzo ideologiczny, traktuje Senat bardzo instrumentalnie, jako taki taran do walki z rządem, większością sejmową i to mnie niepokoi, bo Senat to nie powinna być polityczna amunicja, a ona w rękach Platformy i pana marszałka Grodzkiego taką jest.
Tomasz Grodzki został wybrany marszałkiem Senatu we wtorek. W głosowaniu poparło go 51 senatorów. Kontrkandydat Stanisław Karczewski z PiS uzyskał 48 głosów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
To zły wybór personalny. Magdalena Biejat jest bardzo kontrowersyjną poseł, nawet na tle lewicy, powiedział poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski. Biejat z SLD została przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej kandydaturę poparli niektórzy politycy PiSu. Wybór na to stanowisko osoby, która nie kryje swoich proaborcyjnych i genderowych poglądów, stawia pod znakiem zapytania procedowanie obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję. Utknął on w podkomisji. Partia rządząca czekała na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie poselskiego wniosku dotyczącego tzw. przesłanki eugenicznej. Trybunał jednak nie zajął się sprawą. Po wyborze lewicowej poseł na szefa Komisji Rodziny maleją szanse na procedowanie tego projektu. W telewizji Trwam poseł Bartłomiej Wróblewski zapowiedział dalsze działania zmierzające do wzmocnienia ochrony życia nienarodzonych, chorych dzieci. Jesteśmy to winni wyborcom, ale to wynika także z Konstytucji Rzeczypospolitej, dodał.
Artykuł 30 mówi o godności człowieka, artykuł 32 zakazuje dyskryminacji, a więc także dyskryminacji dzieci chorych niepełnosprawnych. Zakazuje, można powiedzieć, selekcji ludzi pod kątem tego, czy są zdrowi, czy są chorzy. Dlatego na pewno w kolejnych miesiącach będą podejmowane działania, żeby ten zakres ochrony życia zwiększyć.
To oznacza, że będzie kolejny wniosek do Trybunału?
Myślimy o tym. Myślę, że będziemy tu działać konsekwentnie, no dlatego, że ta sprawa dla nas jest bardzo ważna. Myślę, że jest ona ważna nie tylko zresztą dla nas, dla jakiejś dużej grupy posłów, być może nawet 250 czy 300 posłów jest w parlamencie, dla których ta sprawa jest istotna. Ważna jest dla wielu Polaków, ale mogę też powiedzieć, że jest to sprawa, która interesuje wielu ludzi na całym świecie.
Poseł pozytywnie ocenił jasne stanowisko prezydenta Polski. Andrzej Duda zapowiedział, że jeśli na jego biurko trafi ustawa zwiększająca ochronę dzieci nienarodzonych, to ją podpisze. Przypomnijmy, każdego roku w łonach matek zabijanych jest ponad 1000 dzieci. Zezwala na to polskie prawo w myśl tak zwanych wyjątków. Wystarczy, że lekarz uzna, że dziecko jest chore. A lewica opowiada się za dalszą, drastyczną liberalizacją prawa do tak zwanej aborcji. Akcyza ma nie tylko cel finansowy, zakładamy też, że wpłynie na zdrowie Polaków, powiedział były już minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W Sejmie leży projekt, który zakłada wzrost stawki akcyzowej na alkohol i wyroby tytoniowe o 10% od 1 stycznia 2020 roku. Dzięki zmianie w przyszłym roku budżet ma zyskać dodatkowe 1 700 000 000 zł. Większa akcyza jest pewnym stymulantem w stosunku do społeczeństwa, stwierdził były minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Większa akcyza, co pokazują badania, zmniejsza korzystanie społeczeństwa z tych używek. Uważamy, że tego typu zmiana może mieć wpływ na podniesienie zdrowotności naszego społeczeństwa, również na zwiększenie długości życia. Przypomnę, że w ostatnich latach mamy takie jak gdyby troszkę lekkie załamanie tego tempa, więc myślę, że ten ruch ze strony naszego rządu może mieć pozytywne skutki społeczne, skutki na rzecz zwiększenia zdrowia naszego społeczeństwa.
Jerzy Kwieciński przypomniał, że przez wiele ostatnich lat akcyza nie była podwyższana i jest niższa w porównaniu z wieloma rozwiniętymi państwami Europy. Pytany o dodatkowe źródła dochodów do budżetu, zaznaczył, że są rezerwy w CIT czy PIT, które mogą zapewnić dodatkowe dochody. Jest kolejna umowa w sprawie budowy portu zewnętrznego w Gdyni. Zawarty dokument dotyczy doradztwa transakcyjnego. Wykonawcę wyłonił Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz Ministerstwo Rozwoju. Doradca dokona świadczeń konsultingowych w obszarach projektowanych, uwzględniając zagadnienia ekonomiczno-finansowe, prawne i techniczne. Podpisana umowa wpisuje się w formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybór doradcy transakcyjnego jest jednym z kluczowych elementów realizacji inwestycji, jaką jest budowa portu zewnętrznego. O korzyściach przedsięwzięcia mówi prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller.
Wspólna ścieżka trybem partnerstwa publiczno-prywatnego wybrana przez nas jako Zarząd Morskiego Portu wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju to szansa na to, żeby w sposób profesjonalny, w sposób jasny, klarowny dokonać wyboru inwestora, który zechce uczestniczyć w realizacji tej inwestycji. Dla portu Gdynia to jest przyszłość, to jest wyjście w morze, to jest szansa na to, żebyśmy jako port mogli obsługiwać te największe statki, które dzisiaj wpływają do basenu Morza Bałtyckiego. To również jest zwiększenie potencjału przeładunkowego portu.
Głębokowodny port zewnętrzny ma powstać na sztucznym lądzie w oparciu o istniejące nabrzeża śląskie i szwedzkie. Zwiększy on powierzchnię gdyńskiego portu o 151 hektarów. Dzięki inwestycji powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy. Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do Polski pozwala na zakończenie kontraktu jamalskiego, powiedział prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak. Spółka przekazała Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu. Ma to nastąpić z dniem 31 grudnia 2022 roku. Prezes zarządu PGNiG Piotr Woźniak zaznaczył podczas konferencji, że od 2023 roku dostawy gazu z kontraktu jamalskiego zostaną zastąpione wolumenami z trzech głównych źródeł.
Jeden to postaramy portfel krajowy, produkujemy w kraju około 4 miliardów metrów sześciennych. Drugi portfel to jest gaz też rurociągowy, tylko nie ze wschodu, ale z kierunku norweskiego. Ten portfel też się rozbija na dwa segmenty. Jeden to jest gaz, który produkujemy sami z własnych licencji, koncesji, które braliśmy konsekwentnie od roku 2006 w Norwegii i teraz one, część z nich już produkuje, część z nich będzie produkować. To będzie mniej więcej 2,5 miliarda metrów sześciennych, a pozostałą ilość do prawie 9 będziemy kontraktować od innych producentów na Morzu Norweskim czy Północnym. No i trzeci, ten, o którym bardzo dużo się mówi ostatnio i nie bez powodu, to jest gaz skroplony, LNG, który kupujemy też zasadniczo z trzech źródeł, z Kataru, ze Stanów Zjednoczonych i z Norwegii.
Podpisany w 1996 roku kontrakt jamalski przewiduje dostawy około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take or pay, PGNiG musi odebrać co najmniej 8 miliardów 700 milionów metrów sześciennych zakontraktowanego gazu rocznie. Chcemy być przyjęci do G20 i innych światowych gremiów, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Dnia Służby Zagranicznej. Dodał, że polska dyplomacja wypracowuje to, co potem jest dopinane przez przedstawicieli władz Rzeczpospolitej. Prezydent podziękował za pracę MSZ, m.in. przy wydobyciu Polaka z aresztu w Syrii. Podkreślił, że chce, żeby Polska była państwem, które nikogo nie zostawi. Andrzej Duda wyraził także wdzięczność polskiej dyplomacji za udział w budowaniu potencjału Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej i wzmacnianie wizerunku Polski. Prezydent wręczył też odznaczenia państwowe.
Chciałem bardzo mocno to zaakcentować, że ja tą pracę państwa dostrzegam. Ja wiem o tym, że nie byłoby tego wszystkiego i nie byłoby możliwości czy to podejmowania ostatecznie tych decyzji, czy podpisywania wszelkiego rodzaju umów z głowami innych państw, jak ostatnio podpisywane umowy z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, dotyczące choćby amerykańskiej obecności w Polsce, zwiększonej wojskowej, gdyby nie wysiłek całych szeregów osób, które pracowały, wypracowywały tekst tej decyzji, negocjowały, spędziły dziesiątki, czasem setki godzin na tym, żeby te dokumenty mogły powstać, żeby ich treść była do przyjęcia zarówno dla jednej, i dla drugiej strony. To jest właśnie wysiłek polskiej służby zagranicznej.
W sobotę przypada Dzień Polskiej Służby Zagranicznej. Prezydent przypomniał, że jest to też 101. rocznica rozesłania przez marszałka Józefa Piłsudskiego depeszy do głów państw z informacją, że Polska się odrodziła i wraca na mapę Europy i świata. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.